Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Badania naukowe podejmowane są w celu osiągnięcia postępu wiedzy, rozumiane jako szansa na polepszenie warunków życia czy dookreślenie znaczeń i definicji. Powstaje wiele programów i grantów, dzięki którym naukowcy mogą te badania przeprowadzać, jak zdobywać na nie pieniądze, jak przebiegają badania naukowe i czy opłaca się patentować. O to zapytam dzisiaj profesora doktora habilitowanego inżyniera Rafała Rakoczego, dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Witam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Z miłą chęcią się podzielę moim doświadczeniem, ponieważ jestem pracownikiem, który już pracuje prawie 21 lat na uczelni wyższej, trochę tych badań robię, ale chciałbym właśnie tak powiedzieć, porozmawiać o tym, jak to się robi od kuchni, jeżeli możemy.
Oczywiście, po to tutaj zostałeś zaproszony, bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie. Zanim przejdziemy do takich stricte pytań wywiadowych, chciałabym najpierw podzielić się ze słuchaczami takim moim małym odkryciem, że jak wpisuję sobie, naukowcy odkryli, to mi się bardzo dużo wyświetla różnych nagłówków. Przykładowo, naukowcy odkryli nową planetę, naukowcy odkryli tajemnicę ogromnego krateru. Jak decydujemy, które jedzenie jest atrakcyjne, naukowcy odkryli nową zależność i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo tego jest. Powstaje wiele badań, grantów, programów, które, dzięki którym można odkrywać. I teraz pytanie w ogóle, czy my możemy coś jeszcze więcej odkrywać?
Tak, myślę, że możemy odkrywać więcej rzeczy. Ja tylko się odniosę do tego, co mówiłeś, że naukowcy odkryli, a naukowcy coś zobaczyli nowego. No postęp przede wszystkim wiedzy, odkrywanie jest dosyć znaczący, ponieważ ja jak zaczynałem swoją karierę naukową, to nikt nie mówił o ilości rocznych publikacji naukowych w milionach. Obecnie jest, można powiedzieć takie brzydkie słowo, produkowanych około 3 milionów publikacji naukowych rocznie. To jest potężna dawka wiedzy, którą bardzo ciężko, tak można powiedzieć, poznańskiego ogarnąć. Natomiast, no, żeby coś odkryć, to trzeba zrobić przede wszystkim proces badań. Badań naukowych, które mają nam pozwolić zrobić pewne odkrycie. Ja jestem inżynierem chemikiem, tak? I mi badania naukowe zawsze się kojarzą z pewnym eksperymentem, który jest wykonywany w sposób taki fizykalny, czyli w laboratorium, muszę zbudować jakąś aparaturę, coś przejrzeć. Natomiast widząc to, co się dzieje, postęp rozwoju, na przykład sztucznej inteligencji, mamy nowe możliwości, nowe tak jakby rzeczy, które możemy odkrywać, które możemy też wykorzystywać na sztuczną na przykład inteligencję, tak żeby projektować eksperymenty, tak, żeby zadawać pytania, co jest do odkrycia. Natomiast przede wszystkim odchodzimy też od pewnych rzeczy takich, co było kiedyś, że coś jest przypadkowe moim zdaniem. Oczywiście są takie badania, że się odkryje coś przypadkiem, natomiast też, żeby teraz uzyskać na przykład jakiś grant naukowy, to też musimy zrobić pewne badania wstępne i zobaczyć, czy jest sens w to inwestować przede wszystkim pieniądze tutaj podatników, bo system szkolnictwa wyższego w Polsce jest utrzymywany poprzez system grantów. Wiemy, mamy dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale też my jako naukowcy szukamy możliwości finansowania tych badań, bo prace badawcze są drogie. I przede wszystkim prace badawcze, moim zdaniem, muszą coś przynieść, czyli muszą pokazać nową wiedzę. Jeżeli są badania, dzielimy na przykład na badania takie podstawowe i badania takie, można powiedzieć, aplikacyjne, czyli badania wdrożeniowe, które dadzą nam konkretny produkt albo proces, który nam pomoże coś uzyskać lub polepszyć.
Wraca się często też do jakichś badań. Były, powiedzmy, 5 lat temu robione badania na ten czy na ten temat i dziś wracamy do tego, żeby to udoskonalić, polepszyć. To jest dobra metoda?
To jest bardzo dobra metoda, ponieważ zauważ, że mamy dosyć duży poziom rozwoju techniki nauki, mamy co rusz nowe sprzęty, nowe możliwości, nową infrastrukturę badawczą, która umożliwia nam praktycznie obserwować to, co się dzieje na poziomie atomu. I to jest właśnie też szansa do tego, coś, co na przykład nie było możliwe 10 lat temu, jest możliwe teraz. Właśnie poprzez ten postęp technologiczny, tak? No, na przykład zwykły telefon komórkowy, jak sobie porównamy telefon komórkowy 10 lat temu, a teraz ze smartfonami, tak samo jest sprzętem badawczym, który daje nowe możliwości, tak? Nasz uniwersytet mój, na którym pracuję, bardzo mocno inwestuje właśnie w infrastrukturę badawczą, bo żeby robić dobre badania, trzeba przede wszystkim ludzi, którzy mają chęć odkrywania, chęć realizowania tych rzeczy, no i przede wszystkim też możliwości i sprzęt. Tak to wygląda.
Jeżeli mówimy o ludziach teraz, zawiązują się grupy badawcze. Mhm. Czy to jest tak, że tylko możemy badać w grupach badawczych na uniwersytetach, musimy na przykład robić doktorat, czy bardziej samodzielnie też można w taki sposób badać?
Można samodzielnie badać pewne rzeczy, no ale to powiem szczerze, że patrząc na to, co się dzieje w nauce teraz, to nie jest możliwe. Bardzo dobrze, bardzo rozwojowym jest to, że brać udział w grupach interdyscyplinarnych. Oprócz takich grantów krajowych, które są finansowane przez takie dwie zasadnicze instytucje, to jest Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Narodowe Centrum Nauki to są badania podstawowe, natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to są badania takie aplikacyjne. Mamy też dosyć szeroki wachlarz możliwości aplikowania środki z Unii Europejskiej, gdzie jest nawet wymaganym robienie pewnych konsorcjów naukowych z różnego typu uniwersytetów z całej Europy, czy też z krajów stowarzyszonych, którzy właśnie wymuszają interdyscyplinarność i wymuszają przepływ, transfer wiedzy pomiędzy poszczególnymi państwami, jak też zespołami badawczymi. Moim zdaniem to jest bardzo kreatywne, ponieważ i bardzo rozwojowe, ponieważ bardzo ciężko teraz jest samemu zrobić badania. Natomiast ja jestem inżynier, tak już wspomniałem, jestem inżynierem chemikiem, natomiast w pewnym momencie zacząłem mocno współpracować z zespołami związanymi z biotechnologią przemysłową i bardzo dużo prac naukowych, które prowadzę, też projektów, jest czy to z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie realizowane, czy też właśnie w kooperacji z innymi uczelniami, które zajmują się też, tak jak można powiedzieć, od strony medycznej. To jest szansa, żebyśmy po prostu te badania uzupełnili i zrobili je znacznie mocniejsze niż one są.
Jak przebiegają te badania? Bo trzeba najpierw do nich zasiąść, tak, wymyślić, opracować.
No, pierwszą rzeczą to jest pomysł na badanie. Jeżeli mamy pomysł na badanie, to taki naukowiec zaczyna od tego, że studiuje dostępną literaturę. Patrzy, czy ktoś to zrobił, lub ktoś działał w tym temacie, który nas interesuje. I szukamy takiej luki, takiej niszy badawczej w tym temacie, w którym oczywiście mamy pewną wiedzę, wykorzystujemy tą naszą wiedzę, którą mamy nabytą. No i planujemy eksperyment. Planujemy eksperyment, który potwierdzi naszą, tak jakby można powiedzieć, hipotezę badawczą. Jeżeli widzimy, że to idzie, tak, no to robimy dalej. Też spędzałem trochę czasu na stażach w Stanach Zjednoczonych i tam parę lat temu byłem i oni mieli takie hasło: publikuj albo gin. Tak, to jest dosyć dobre hasło. Ja się nad tym też mocno zastanawiałem, bo rzeczywiście, żeby być w świecie naukowym się pokazać, no trzeba robić publikacje, trzeba pokazywać wyniki swoich badań. To jest ważne. Jeżeli te badania, można powiedzieć, tak zaskoczą, to wtedy można szukać na przykład finansowania dodatkowego. Bo tak jak już powiedziałem wcześniej, może się powtórzę, prace badawcze są no, dosyć drogie. Ale jeżeli mamy tą możliwość pokazania, że to jest sens, no to wtedy mamy też możliwość uzyskiwania tych grantów badawczych, o których mówimy.
Wspominasz o Stanach Zjednoczonych. Mhm. Czy też studiowanie zagranicznej literatury jest niezbędne do tego?
Tak, jest niezbędne. Przede wszystkim język angielski to jest podstawą teraz nauki, przynajmniej w naukach technicznych. Przenosi się moim zdaniem nauki ścisłe, nauki humanistyczne. No i już teraz myślę, że nie ma takiego poziomu znajomości języka angielskiego, bo to jest już obowiązkowe, tak? Już teraz bardziej trzeba właśnie patrzeć się też, rozwijać się z innymi językami. Natomiast językiem podstawowym w naukowców jest język angielski.
Mówiłeś o tej takiej interdyscyplinarności, mhm, że właśnie medycyna, technologia, mhm, to się bardzo spaja, ale też są inne nauki. I teraz pytanie, czy ja na przykład jako humanista mogę być osobą, która bada, która się może nazywać badaczem?
Oczywiście. A jakie jest twoje wykształcenie humanistyczne?
Moje jest dziennikarskie i tak, jestem logistykiem mediów, więc takie pół na pół z tej strony mikrofonu i z drugiej też doświadczenie, no, ale typowo medialne.
Ale medialne. No, proszę zwrócić uwagę na to, że jak media odgrywają ważną rolę teraz, ponieważ praktycznie wszystko, co się dzieje, to jest w internecie, w sposób przekazywania informacji. Na przykład ja spotkałem się na badania związane z fake newsami, tak, dosyć mocno. Jak przekazać informacje w taki sposób dosyć krótki, treściwy, jest, moim zdaniem jest dosyć mocno rozbudowane. No porównajmy, jak kiedyś była informacja przekazywana 15 lat temu, to była zazwyczaj papierowa gazeta, tak, która była też szpalta artykułu, szpalta tekstu, który trzeba było przeczytać. Natomiast teraz te formy informacji to są zazwyczaj w formie jakichś obrazków, ikonografik i też krótkiego tekstu. Bardzo często też informacje są teraz nam czytane, tak? Nie musimy nawet się męczyć i czytać tych informacji, tylko wystarczy odsłuchać. No to dla tych osób, którzy są słuchowcami, to jest bardzo fajne. Natomiast no, jako wzrokowiec, no jednak wolę tekst czytany, a jako inżynier, to przemawia do mnie właśnie taka ikonografika. i sam sposób pokazania informacji, czy na przykład odsiewania informacji, bo mamy zbyt dużo, moim zdaniem, informacji. To jest też problem studentów, to oni też mówią dosyć często, że oni nie potrafią wybrać tego, co jest dobre. No i ja się im wcale nie dziwię, tak jak wrócę jeszcze do tych publikacji, 3 miliony publikacji, jak to przeselekcjonować, jak to zrobić, to jest ten problem.
Jak? Właśnie.
No, no, no i właśnie, to jest teraz, jeżeli mamy jakieś możliwości sztucznej inteligencji, bo to też dosyć mocno wchodzi w obszar nauki, już wiemy, że są czaty, z którymi możemy praktycznie rozmawiać. Są też czaty takie, można powiedzieć, naukowe, które zadając na przykład pytania, że interesuje się na przykład zjawiskiem transportu masy w mikroorganizmach, dajmy na to wpisując, to on nam potrafi wypluć kilkanaście artykułów naukowych, jeszcze z delikatnym opisem, co w tym artykule jest. No, to jest narzędzie, które jest bardzo mocno przydatne, zwłaszcza patrząc przy tej ilości publikacji, bo ja zaczynałem na przykład szukając publikacji w bibliotece czy książek. Natomiast teraz no, można przegląd literaturowy czy studia literaturowe zrobić w bardzo szybki sposób, nie wstając od, można powiedzieć, komputera w domu.
Mhm. Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem też w badaniach naukowych?
Nie jest zagrożeniem, jest wręcz pomocą, bo są też metody czy techniki takie, które nam pozwalają, bo my z sztuczną inteligencją mówimy na przykład, kiedy mamy, nam się kojarzy z czatem. Natomiast jest możliwość już projektowania eksperymentów, tak, zadawania pytań do tej sztucznej inteligencji, sprawdzanie, ponieważ pamiętajmy, że to bazuje na ileś tam miliardach informacji, które są gdzieś krążą w sieci. Natomiast no, trzeba dać dużą dawkę, dozę ograniczonego zaufania do tego, co on wypluwa, ten chat GPT, bo to też bardzo często używamy. Natomiast jest to taka podstawa, która nam może pomóc usprawnić pewne procesy. Są też metody i techniki sztucznej inteligencji, na przykład bardzo często w badaniach naukowych czy w opracowaniu dużej ilości danych wykorzystujemy sztuczne sieci neuronowe, czyli model, który bazuje na mózgu, tak, a natomiast jest też, bazuje model matematyczny, który nam pozwala powiązać bardzo dużo parametrów wejściowych z wyjściowymi bez znajomości relacji matematycznych, tak. To są narzędzia, które pomagają naukowcom znaleźć pewne korelacje i po prostu zaprojektować czy podążyć w tym właściwym kierunku.
Ale trzeba jednak taką dozę niepewności mieć.
Tak, oczywiście trzeba mieć, w nauce trzeba mieć bardzo dużo pokory, moim zdaniem, bo i bardzo duże ograniczenia na zaufanie, tak jak powiedziałem, do tych wszystkich nowoczesnych narzędzi, no i przede wszystkim zweryfikować, bo nie wiem, nam się może wydać, że coś odkryjemy, nie wiadomo co, ale to może być albo już odkryte przez kogoś, albo może być na przykład błąd czujnika, tak, i trzeba dosyć mocno nad tym bazować, natomiast też dosyć dużo czasu trzeba poświęcić projektowaniu eksperymentów i projektowaniu, tak jakby można powiedzieć, metodyk badawczych, czyli te metody badawcze muszą być bezbłędne, bo jeżeli my źle przeprowadzimy eksperyment, dojdziemy do błędnych wniosków. No ale tego chyba każdy naukowiec się obawia, żeby jego badania ktoś mu zarzucił fałszowanie wyników, czy właśnie taką nie, można powiedzieć, niedoskonałość naukową.
Robimy badania wstępne, jak powiedziałeś. Mhm. Później staramy się o jakiś grant. Mhm. Powiedzmy, że go dostajemy, mamy jakąś hipotezę wysnutą. Tak. I teraz robimy te badania i okazuje się, że nie do końca jest tak, jak sobie założyliśmy. I co teraz?
W projektach badawczych pisze się też analizę ryzyka. Są też projekty badawcze, które, zwłaszcza te projekty, które są w Unii Europejskiej, które są obarczone bardzo dużym poziomem ryzyka. Też jest, no zawsze w badaniach naukowych musimy się pogodzić z tym, że istnieje pewne ryzyko, jak coś nie pójdzie. No, musimy mieć plan awaryjny, to wiemy. Musimy mieć też jakąś alternatywę, żeby te badania pokierować trochę w inny sposób. Zawsze można zrezygnować z grantu, ale to moim zdaniem to jest wstyd dla naukowca, jak coś się dzieje. Natomiast wręcz niektóre projekty są preferowane do, żeby obarczone dosyć dużym ryzykiem, bo wszystkie odkrycia naukowe były związane właśnie z pewnym ryzykiem. Bez podjęcia ryzyka przez naukowców byśmy nie odkryli pewnych rzeczy. Albo przez przypadek, tak jak mówiliśmy wcześniej.
Teraz kwestia, która chyba najbardziej interesuje wszystkich. Skąd brać pieniądze na te badania, które, jak wspomniałeś, są drogie?
W Polsce są dwie agencje główne, które dystrybuuje środki. To jest Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Oprócz tego mamy możliwość programów, które są w Komisji Europejskiej, jak również programów takich z Unii Europejskiej, które są pomocowe. Teraz są bardzo mocno są preferowane programy takie, które na przykład przedsiębiorcy to jest złe słowo, zmuszani do współpracy z nauką po to właśnie, żeby zacieśnić te więzi pomiędzy biznesem a nauką, tak? Są nawet preferowani tak, żebyśmy jako uczenie byli partnerem, żeby był ten transfer wiedzy do tego, żeby stworzyć coś nowego, jakąś innowację procesową, produktową. To są te główne rzeczy. No, szukamy tych środków, tak jak mówiłem, w Komisji Europejskiej, w Narodowym NCN-ie, NCBR-ze, aplikujemy o to. Jest dobra taka sytuacja dla młodych naukowców, bo bardzo dużo środków, prawie 50% środków na przykład jest kierowanych do młodych naukowców. Konkurencja jest dosyć większa wśród starszych naukowców. Na przykład na medycynie jest też Agencja Badań Medycznych, która finansuje pewne prace też na pograniczu takich właśnie innowacji, wdrożeń. No, są agencje rządowe, które nam te środki umożliwiają, programy.
Teraz starsi naukowcy mogą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodszym. Jaka jest rola młodych osób w badaniach?
Czyli przede wszystkim, jak ja konstruuję zespoły badawcze, to bardzo dużo czasu też, czyli chęci chcę angażować studentów, doktorantów, też postdoków, którzy robią te badania właśnie po to, żeby przekazywać tą wiedzę. Natomiast rola młodych osób, którzy biorą udział w takim właśnie zespole, jest taka, żeby po prostu wykonywali takie czarownicze prace związane z laboratorium, natomiast też uczyli się tego całego procesu od bardziej doświadczonych swoich starszych koleżanek i kolegów, jak to się robi, bo właśnie taka praca w zespole, którym istnieje właśnie taka więź, relacja typu mistrz-uczeń jest bardzo dobra dla tych młodych ludzi, którzy właśnie zobaczą, jak takie rzeczy można wykonywać, robić, tak? Przede wszystkim oni się powinni wykonywać te prace, uczyć się, jak również, co jest bardzo preferowane podczas wykonywania tych badań naukowych, rozwijali się naukowo, czyli zdobywali tytuły i stopnie naukowe, bo taka jest też idea.
Najlepiej, jeżeli taki młody naukowiec już zacznie na studiach, właśnie się wdrażać w badania. Tak. Jeżeli jesteśmy gdzieś tam starsi, skończyliśmy studia, robimy sobie przerwę, pracujemy i odkrywamy, że potrzebujemy w życiu jednak badać, odkrywać. Teraz chcemy na przykład pójść na doktorat. Myślę o tym, że dużo osób na pewno ma jakieś takie wewnętrzne zahamowanie. Już mam tyle lat, młodzi się tym zajmują, jestem na przykład po 30. Czy to jest jakiś wyznacznik?
Nie, to nie jest żaden wyznacznik, ponieważ jest ustawiczne kształcenie. I można, teraz były też takie głośne parę miesięcy temu, że na przykład osoby, które kończyły 70-80 lat, broniły doktoraty nawet. Czyli to jest dowód na to, że można to robić tak jakby na każdym etapie życia i znajdować tą pasję naukową, czy się jest na przykład w przedszkolu, czy też osobą już dosyć dojrzałą, tak? I nie ma żadnego ograniczenia. Tylko główną rzeczą jest to, że po prostu trzeba znaleźć jednak osobę, takiego mentora, czy promotora w doktoracie, który pomoże zrealizować te pasje naukowe i który będzie też przede wszystkim przeszkadzał, a wesprze.
Czyli wystarczy napisać maila na przykład, tak?
Na przykład tak, wystarczy napisać maila albo się umówić na spotkanie, tak, zobaczyć. Bardzo często też tak wygląda, że ja dostaję też mail, że na przykład tutaj chciałbym aplikować do zespołu badawczego, czy są jakieś pozycje, albo współpracować, bo to tak to wygląda. Ale wystarczy po prostu odezwać się, bo no, ten pierwszy krok, no skąd ten naukowiec ma wiedzieć, że ktoś chce u niego doktorat robić, czy współpracować z nim?
Jeszcze taka rola patentów w robieniu badań. Czy opłaca się patentować?
Opłaca się. Patenty są może trochę niedostrzegane, natomiast patenty są bardzo ważnym elementem, zwłaszcza tutaj w tych naukach inżynieryjno-technicznych, kiedy my wymyślamy różnego nowego typu produkty, procesy, urządzenia. Patent jest możliwością zastrzeżenia sobie tej wiedzy. Oczywiście ten patent jest czasowy, bo to jest maksymalnie tam kilkanaście lat. Natomiast jest to też gotowa oferta dla przemysłu, który widzi, że takie rzeczy się robi i też się bardzo często odzywają do nas firmy, a przeglądaliśmy na przykład bazę patentową Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej i widzieliśmy, że takie wynalazki, czy możemy zrobić takie rzeczy. Bardzo często jak z biznesem się rozmawia, czy z przemysłem, to się pokazuje swoje wynalazki opatentowane. Patentowanie jest bardzo, bardzo ważne.
Jest jakiś dłuższy proces, żeby uzyskać patent?
Teraz około, no to się szykuje przede wszystkim zgłoszenie patentowe. W Polsce 3-4 lat trwa uzyskanie patentu, natomiast jeżeli my zgłosimy już do Urzędu Patentowego, to w tym momencie mamy ochronę tego wynalazku i możemy już rozmawiać na temat tego wynalazku. Bardzo ważne jest to, że my często przed publikacją jakichkolwiek wyników, jeszcze oprócz tego, że szykujemy publikacje naukowe, to też bardzo często jeździmy na konferencje międzynarodowe czy krajowe, na którym pokazujemy swoje rezultaty, to właśnie przed pokazaniem wyników swoich prac my patentujemy te wyniki, tak? Zgłaszamy to do urzędu, żeby mieć tak jakby zastrzeżone tą wiedzę, tą prawa do tego wynalazku, bo to no, jeżeli coś jest atrakcyjne, to może być tak jakby zabrane przez innych.
I teraz na koniec chciałabym zapytać tak wewnętrznie, co Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny teraz robi, działa w badaniach naukowych i być może teraz też prowadzisz ty jakieś badania naukowe?
No, robi bardzo dużo, ponieważ jako ZUT my jesteśmy uczelnią przede wszystkim dla zielonego przemysłu. Też bardzo mocno uczelnia stawia na przemysł, na współpracę z przemysłem, na badania, na prace badawcze. Są różnego typu projekty realizowane. No, ja mam przyjemność bycia dziekanem na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, gdzie jest najwięcej patentów, najwięcej projektów naukowych. Te projekty realizują też doktoranci, realizują też projekty starsi naukowcy. Ja obecnie realizuję około 8 projektów naukowych. Też jestem kierownikiem, opiekunem projektów młodych. No i zajmujemy się różnego typu, na przykład konstrukcją nowej aparatury, natomiast też zajmujemy się na przykład preparatami bakteriofagowymi, jak również też teraz dozowaniem leków przez skórę z zastosowaniem na przykład pola elektromagnetycznego w celu intensyfikacji tych procesów. Bardzo szeroka tematyka badań, też badania mające dosyć mocny charakter utylitarny i służące przede wszystkim dla kogoś, taki mamy cel.
Mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy tutaj w tym studiu i opowiesz lub jeszcze ktoś od ciebie może z grupy badawczej przyjdzie i opowie o tych badaniach. Na dzisiaj bardzo ci dziękuję i oczywiście zachęcamy do otwierania przewodów i realizowania badań naukowych. Moim i państwa gościem był profesor doktor habilitowany inżynier Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.